Czytajmy razem. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów prawdzie zgorszenia, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was, dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, w wielkiej trwodze. A mowa moja, zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara nie opierała się, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Czy rzeczywiście mowa o krzyżu jest mocą Bożą dla nas jako dzieci Bożych? Czy rzeczywiście, kiedy mówimy o krzyżu, to w naszym życiu dzieją się nadprzyrodzone rzeczy, dzieją się nadzwyczajne rzeczy? Czy rzeczywiście tak jest? Jeżeli mówimy o krzyżu, jako o miejscu kaźni czy cierpienia, no to możemy wzbudzać w uczuciach ludzi, w ich osobowości żal, smutek, niektórzy nawet mogą być pobudzeni do płaczu, do rozpaczy. Wiem, jakie były reakcje różnych ludzi na ten film o Jezusie Chrystusie, o Jego cierpieniu, prawda? Ludzie bardzo różnie reagowali. Jedni byli bardzo poruszeni, inni byli zupełnie obojętni. Bardzo różnie reagowali na mowę o krzyżu. Czy rzeczywiście o taką mowę o krzyżu chodzi w tym miejscu, które jest tutaj opisane? My możemy bardzo dużo w naszym życiu mówić o Jezusie Chrystusie, ale mowa o Jezusie Chrystusie może nam się kojarzyć bardzo różnymi sytuacjami w życiu naszym. Ja przypominam sobie fragmencik mały takiego filmu oglądałem, gdzie Jezus Chrystus z uczniami swoimi siedział gdzieś na jakimś brzegu jakiegoś jeziora czy rzeki, nie przypominam sobie dokładnie, co to było. Któryś z uczniów wstał i się tam potknął, przewrócił się, wszyscy zaczęli się śmiać. No taki obraz Jezusa Chrystusa, który taki jest żartobliwy, dużo lubi żartować, dużo się śmieje, od czasu do czasu jakiś kawał opowie, wszyscy porechoczą sobie. Widziałem też inny film, zrobiony przez zupełnie innych ludzi, kiedy to Jezus Chrystus z posępną miną chodzi, nigdy się oczywiście nie uśmiechnął, zawsze bardzo poważny, a jeżeli któryś z uczniów próbował tylko coś zażartować, to go bardzo srogo zganił i wszyscy z taką podłużną miną, nawet obraz był jakoś tak dziwnie zrobiony na tym filmie, że te twarze były jakieś takie mocno wydłużone. Ja jakoś nie widzę takich mocno wydłużonych twarzy, chyba że ktoś jest chory, taka jest szczególna, specyficzna choroba, która powoduje, że właśnie rzeczywiście twarz się wydłuża człowieka. Ale to jest bardzo rzadko spotykane i to jest pewne wyobrażenie Jezusa Chrystusa, wyobrażenie Jego zachowania. A prawda leży oczywiście po środku, tak byśmy chcieli powiedzieć. Prawda leży po środku. Ale kochani, prawda nie leży po środku. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Prawda leży po jednej stronie. Nie leży po środku. Nie może być ciepła, gorąco po środku letnio. Tak nigdy nie ma, bo Słowo Boże mówi, że jeśli coś nie jest gorące, ani nie jest zimne, a jest letnie, to co Bóg mówi? To ja takie coś wyrzucam. Dla mnie takie coś nie istnieje. Albo ktoś jest zdecydowanie przeciwnikiem moim, albo ktoś jest moim przyjacielem. I wtedy wiem, jak mam się ustosunkować do tej osoby. I dlatego mowa o krzyżu jest mocą Bożą, nie wtedy, kiedy się to po prostu opowiada o krzyżu. Ja przypominam sobie, kochani, też taką historię. Jeszcze wtedy nastolatkiem byłem. Do naszej społeczności przyjechał pewien brat, który tam różne szkoły kończył, uczelnie i taką historię na kazalnicy zaczął opowiadać. Przeczytał fragment o cierpieniu Jezusa Chrystusa, o krzyżu i zaczął mówić o krzyżu. Dla mnie nie było to mocą Bożą, bo jego mowa o krzyżu polegała na tym, że on zaczął bardzo dokładnie opowiadać o tym, z jakiego materiału były zrobione gwoździe, którymi Jezusa Chrystusa do krzyża przybijano, jaki kształt miały, rysował na takiej tablicy kształt tych gwoździ dokładnie, zakończeń, jaki ostrz miały. Później zaczął tłumaczyć, że Jezus Chrystus nie mógł być o tu przebity gwoździem, bo tutaj ciało jest pomiędzy kośćmi bardzo miękkie i gdyby tu był przybity, to ręka by się wyrwała, więc na pewno nie był tutaj, nie było przybite gwoździami, tylko tutaj, gdzie jest kość, o którą zapiera. I to zaczął dokładnie to tłumaczyć. Mówił, całą godzinę mówił o krzyżu. Ale nie czułem, żeby to jakaś moc Boża z tego wypływała, żeby wszystkich poruszała. Wszyscy wręcz byli bardzo niezadowoleni z tego typu wyjaśnienia i mowy o krzyżu i nie przyniosło to dla nich żadnego zbudowania. O jakiej mowie o krzyżu mówi tutaj Słowo Boże? Jest to bardzo ważne, dlatego że skoro my w życiu naszym jesteśmy, jak widzieliśmy w tym przedstawieniu, przemęczeni, prawda? Jesteśmy przemęczeni, Agatka nam to bardzo dokładnie pokazała, aż wreszcie na atak serca, na zawał umiera. Więc jeśli jesteśmy tacy przemęczeni w życiu, to jest istotne, żebyśmy posłyszeli coś, co przyniesie nam moc, co nas podniesie, co nas usprawni, co spowoduje, że przejdziemy w pewną fazę odpocznienia, w której człowiek zacznie się relaksować, a później będzie mógł normalnie funkcjonować. Więc jest to dla nas pewne zainteresowanie w tym, że mowa o krzyżu staje się dla nas mocą. Masz problem w swoim życiu, ktoś mówi ci o krzyżu i problem zaczyna być rozwiązywany. Prawda? Więc powinniśmy się zainteresować czymś takim. Jaka to mowa o krzyżu? O co w tym wszystkim ma chodzić? W 2 Koryntian, 4 rozdziale, w 3 i 4 wersecie czytamy: a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Zobaczmy, apostoł Paweł mówi, że jeśli Ewangelia nasza jest zasłonięta, to jest zasłonięta dla tych, którzy giną. Mowa tutaj jest o czymś, co przynosi moc, co przynosi wybawienie. I ci ludzie, którzy giną, potrzebują ratunku, potrzebują mocy, potrzebują siły zewnętrznej, która by ich z tej opresji wyrwała. Pomocną dłoń, która by ich wyciągnęła. A tu jest mowa, że Ewangelia jest zasłonięta dla tych, którzy idą na zginienie, dla tych, którzy giną. A Ewangelia powinna właśnie dla takich ludzi być głoszona. Ewangelia powinna przynosić ratunek dla takich ludzi. Czy Bóg jest zainteresowany tym, żeby Ewangelia była dla tych ludzi zasłonięta, żeby oni nie mieli dostępu do ratunku? Oczywiście, że nie. Ale Słowo Boże nam mówi, że my, jako ludzie żyjący na tym świecie, nie jesteśmy tylko pod wpływem Boga Wszechmogącego, ale jesteśmy też pod wpływem Boga świata tego. Czy Bóg świata tego to jest Bóg niebiański? Oczywiście, że nie. Słowo Boże nam mówi, że szatan został z nieba zrzucony. Gdzie został zrzucony? Został zrzucony na ziemię. I kto króluje na ziemi? Na ziemi króluje diabeł. I taka jest prawda, tak mówi Słowo Boże. Tak powiedział Jezus Chrystus, kiedy z tej ziemi odchodził. Kiedy odchodził z tej ziemi po zmartwychwstaniu, powiedział: ja odchodzę. Przyjdzie teraz inny. Bóg świata tego. Ale ja z nim nie mam absolutnie nic wspólnego. Ja z nim nie mam absolutnie nic wspólnego. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że my powinniśmy się zachowywać w jakiś taki określony ściśle przez Boga sposób. A ten Boży sposób zachowania to jest: Bóg świata tego zaślepił umysły jakich ludzi? Niewierzących. Człowiek, który żyje na tym świecie, musi zacząć od tego, że będzie wierzył Słowu Bożemu. To jest pierwsze założenie, które człowiek na tym świecie zrobić musi. Muszę komuś wierzyć. Nie da się w tym świecie żyć, nie wierząc absolutnie nikomu. To się nie da tak funkcjonować. Musisz komuś wierzyć. Jeśli żona wychodzi, kobieta wychodzi za mąż, za mężczyznę, musi mu wierzyć. Jeśli mężczyzna żeni się z kobietą, musi jej wierzyć. Jeśli my dajemy komuś pieniądze i wysyłamy, żeby wykonał jakąś pracę, żeby zrobił jakieś zakupy, musimy mu wierzyć. Jeżeli my kogoś puszczamy do naszego domu, to musimy mu wierzyć. Życie człowieka na tym świecie opiera się na wierze. Na wierze i na zaufaniu. I to jest podstawa funkcjonowania człowieka na tej ziemi. Jeśli mówimy o życiu fizycznym, cielesnym, na tym świecie ono opiera się na wierze. Oczywiście, ja nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy nasza wiara jest zachwiana i pewne rzeczy w ruinę popadają. Ale mówimy o sytuacji potencjalnie właściwej. Jeśli mówimy o życiu naszym na ziemi, musimy też mówić o życiu naszym w wieczności. I kiedy mówimy o tym, że żyjemy tutaj na tym świecie, możemy wszystko określić jako przypadek i nie wierzyć, że człowiek został stworzony, że świat został stworzony. Wszystko się ukształtowało. Wiecie z czego? Z wybuchu. Wielki wybuch. Była sobie jakaś tam ogromna planeta, wszystko wybuchło. I te wszystkie skrawki poleciały w cały wszechświat i zaczęły jedne dookoła drugich gdzieś tam krążyć. I z tego krążenia tych okruchów stworzyły się planety i gwiazdy i wszystko się stworzyło. I na Ziemi też życie się zapoczątkowało i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my przyjmujemy, że nie będziemy wierzyli w stworzenie świata przez Boga, to pomimo wszystko musimy mieć wiarę. Musimy wierzyć, że Bóg tego nie stworzył. Musisz w to wierzyć. A więc zobaczmy, jesteśmy postawieni w okolicznościach takich, że w 100% jest absolutnie pewne, że musisz mieć wiarę. Jeśli musisz mieć wiarę, od tego się zaczyna, w co będziesz wierzyć. Komu będziesz wierzyć? Co będzie dla ciebie podstawą i fundamentem dla twojej wiary? Jeżeli źle umieścisz twój fundament, to wszystko, co na nim wybudujesz, popadnie w ruinę, kiedy się okaże, że fundament jest niewłaściwy. Ja przypominam sobie zawsze taki mały kościółek w Niemczech, kiedy byłem tam w pewnej społeczności wierzących ludzi. Oni kupili właśnie w pewnym momencie taki kościółek, w którym się chcieli zgromadzać. No i zgromadzali się tam przez jakiś czas. Tam dłuższy czas nikt się nie zgromadzał. Był wybudowany, ci ludzie, którzy tam do tego kościoła należeli, już powyjeżdżali, powymierali, nikogo nie było, więc inny kościół kupił ten budynek. No i zaczęli się zgromadzać. Ale wiecie, co budziło ich obawę? Że wszędzie na ścianach takie pęknięcia się pojawiają. Dotychczas nie było pęknięć, było jakieś tam w rogu jedno, a teraz coraz więcej. Kiedy oni więcej śpiewali, głośniej śpiewali, no to ściany zaczynały pękać. Czy taką moc mieli? W takiej mocy Ducha Świętego śpiewali, że ściany drżały i zaczynały pękać. Czy myślicie, że przyczyną ich problemu z tymi ścianami budynku było to, że oni za głośno śpiewali? Czy może pastor za głośno kazania mówił? Okazało się, że ten budynek nie ma absolutnie żadnego fundamentu. Postawiony został na piasku. Po prostu na piasku. Taka mała podstawa tylko była zrobiona tam 20-centymetrowa i na tym stał budynek, kościół ładny. Wiecie, co oni zrobili? Najlepiej to by było zburzyć i nowy wybudować. Ale oni po kawałku wykopywali, zalewali fundament, zasypywali, później następny kawałek i tak cały budynek podstawili fundamentem. Robota, byśmy powiedzieli, nierozsądnego, prawda? Jak można najpierw budynek postawić, a później pod nim fundament? Jakieś tam rozwiązanie znaleźli, żeby budynek całkiem się nie rozleciał. Ale jeśli będziesz budować twoją wiarę na niewłaściwym fundamencie, to przyjdzie w pewnym momencie burza, w pewnym momencie przyjdzie doświadczenie, w pewnym momencie przyjdą trudności i problemy i się okaże, że twoja budowla runie i nic z niej nie pozostanie. Tak mówi Słowo Boże. Twoja budowla runie. Dlatego Słowo Boże nam mówi, zaczynajmy od wiary. A kiedy zaczynamy od wiary, to musimy zacząć wierzyć przede wszystkim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, to nie o ten krzyż chodzi miedziany. My powiesiliśmy go jako znak tylko, że jesteśmy chrześcijanami. On dla nas nie ma większego znaczenia. Ja nie czuję do niego wielkiego przywiązania. Po prostu chcę powiedzieć, jestem chrześcijaninem. Wierzę, że Jezus Chrystus zmarł za mnie na krzyżu Golgoty. Dlatego przy krzyżu się zgromadzamy, a nie przy jakimś słoneczku, czy jakiejś gwiazdce, czy przy czym innym. To jest tylko znak. Ale mówienie o krzyżu, który ma moc, ma dla nas wielkie znaczenie. I teraz musi się opierać to na wierze. Wiecie, kiedy mówimy tutaj na ziemi o krzyżu, to jest takie... No do czego to prowadzi? Co to nam wielkiego daje? Ale kochani, jeśli otworzą się nasze oczy i Bóg sprawi, i tu potrzebna też jest wiara, że Bóg to może uczynić, otworzy nasze duchowe oczy, tak jak w Starym Testamencie jest opisany taki przykład, kiedy prorok miał swojego sługę. I ten sługa przyszedł i powiedział, że dom proroka jest otoczony wojskiem. Pełno wojska, dookoła konie i armia cała i przyszli po to, żeby złapać tego proroka, żeby go pojmać. Myślę, że przypominacie sobie tą historię. Prorok modlił się nie o to, żeby te wojska odeszły, tylko modlił się o to, żeby Bóg otworzył dla jego sługi oczy, żeby ten sługa zobaczył duchową rzeczywistość. Kiedy ten sługa zobaczył duchową rzeczywistość, co wtedy powiedział? O, Panie, fajnie jest, naprawdę nie ma problemu. Nie. On był zachwycony czymś, co zobaczył w duchu. A mianowicie zobaczył, że wojsko, które otacza dom proroka, jest potężne i jest anielskie wojsko. A tamtego wojska, jest, które przyszła, żeby pojmać proroka, jest mała garstka. I zaczął wykrzykiwać, Panie mój, tego wojska, które nas chroni, jest ogromna ilość. Co tamci dla nas znaczą? Zupełnie nic. Mowa o krzyżu i krzyż Boży Jezusa Chrystusa ma taką moc w duchowym świecie. I trzeba by otwarcia naszych oczu, żebyśmy zobaczyli, że moc krzyża przewyższa wszelką inną moc. Szatan w zasadzie, mówiąc szczerze, nie boi się człowieka. W ogóle się nie boi człowieka. Bo człowiek dla niego jest taką istotą, którą on bardzo łatwo może zniszczyć. Tylko problem jest w tym, że nie ma takiego, który by mu na to pozwolił. Problem jest w tym, że szatan nie może ci nic zrobić, jeśli zasłonisz się krzyżem. Może my nie zdajemy sobie sprawy z mocy krzyża Chrystusowego, ale szatan doskonale wie, jaka jest moc krzyża. Może my nie widzimy na co dzień mocy krzyża Jezusa Chrystusa, ale szatan doświadcza tego co sekundę. Doświadcza tego. Że nie może ciebie dotknąć, że nie może ciebie zwyciężyć, że nie może ciebie pokonać, że może ciebie zaatakować, ale nic więcej nie może ci zrobić. Widzi opór, widzi siłę, widzi moc, widzi potęgę. My bardzo często na co dzień zupełnie sobie z tego nie zdajemy sprawy. A potęga jest wielka. My możemy sobie myśleć, chodząc po skrawku ziemi, że to jest nasz cały świat. To jest nasze całe otoczenie. Niektórzy ludzie całe swoje życie spędzili na kilku kilometrach kwadratowych. Ale cóż to znaczy twoje małe miejsce, w którym przebywasz, do ziemi, na której mieszkasz? W porównaniu do tego twojego miejsca przebywania ziemia jest ogromna. A teraz porównaj tą ziemię, która jest ogromna, z czymś, co jest znacznie ogromniejsze. Ze wszechświatem. A o Bogu jest powiedziane, niebiosa niebios nie mogą ogarnąć Jego wielkości. A więc Słowo Boże chce nam uświadomić, że Bóg Wszechmogący jest jeszcze większy od wszechświata. Wszechświat jest Jego stworzeniem. To nie jest coś, co Bóg stworzył i przerasta Jego wyobrażenie. Bóg stworzył wszechświat i się przestraszył. Taki wielki, jejku, jak ja to ogarnę? Nie jest się w stanie ogarnąć czegoś takiego. Niebiosa niebios nie mogą ogarnąć Boga. Bo Bóg jest nieogarniony, a wszechświat jest ogarniony przez Pana. On nad nim włada, on nad nim panuje. Nie ma takiej sfery wszechświata, w której Bóg nie miałby swojego panowania. Zapomniane miejsce, Bóg nie dosięga tam. A więc mowa o krzyżu jest mocą Bożą. To jest potężna siła, jest warto, abyśmy sobie zdali z tego sprawę. To jest potężna siła. To jest most, to jest wielkie przejście pomiędzy śmiercią a żywotem wiecznym. Gdyby nie krzyż Jezusa Chrystusa, byłaby przepaść i nie miałbyś żadnej możliwości wejść do Królestwa Niebios. Byłaby potężna przepaść, nie do przejścia. Ale moc w krzyżu Jezusa Chrystusa powoduje, że przechodzisz po tym moście bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu przechodzisz do wieczności. Niektórzy chcieliby to widzieć, tak jak w różnych filmach pokazują, że to jest wulkany wybuchające, a ty po jakiejś kładce, która w ostatniej chwili się zawala, przechodzisz. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Kiedy przechodzisz przez krzyż Pana Jezusa Chrystusa, nie ma żadnych niebezpieczeństw. Absolutnie żadnych. Bo inaczej moc krzyża Jezusa Chrystusa nie byłaby wystarczająca, żeby dosięgnąć ciebie i mnie. Ale mówimy o krzyżu, dlatego że to jest potężna siła. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I 1 Koryntian, 2 rozdział, 14 werset mówi, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Rzymian, 9 rozdział, 32 werset mówi, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. I 2 rozdział, 2 werset tutaj czytaliśmy, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Gdybyśmy mówili o Jezusie Chrystusie we wszelki inny sposób, nie oddawałoby tej potęgi, mocy i siły i tej wspaniałej rzeczy, którą nam Jezus Chrystus przyniósł. Moc swojego krzyża. Powiedzielibyśmy, krzyż to jest słabość człowieka, bo tam człowiek przybity będąc jest bezsilny. Obojętne jakimi gwoździami i na jakim rodzaju drzewa. Człowiek jest bezsilny, ale nie Jezus Chrystus. Chrystus został przybity do krzyża i według ludzi i szatana był bezsilny. A będąc przybity do krzyża okazało się, że to jest największa moc. Najpotężniejsze zwycięstwo, jakie może się wydarzyć. Nikt nie był w stanie tego zrobić, a Jezus Chrystus to zrobił. Dlatego Słowo Boże mówi, niech wiara wasza nie opiera się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Na krzyżu Jezusa Chrystusa, na mocy Bożej. Niech wiara nasza nie opiera się na mądrości ludzkiej. W Efezjan 1 rozdziale 17 wersecie czytamy, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I 1 Tesaloniczan 1 rozdział 5 werset, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Wielka siła przekonania. Bóg ma tą wielką siłę przekonania. I wreszcie chciałem przytoczyć pewien przykład z życia. Ostatnio czytałem coś takiego w chrześcijańskim czasopiśmie i chciałem się z wami tym podzielić. Otóż pewien teolog wypowiedział się w taki sposób. Jako teolog skłaniam się do tego, aby powątpiewać w zawarte w Ewangeliach historie. Ale jako historyk muszę traktować je jako wiarygodne sprawozdania. Posłuchajcie, co ci ludzie nierozsądni mówią. Posłuchajmy, co mówią. Ten sam człowiek wypowiada się dwoiście. Jako teolog chcę powiedzieć, że nie wierzy w Ewangelię. Wyobrażacie sobie? A jako historyk musi sobie zaprzeczyć jako teologowi. Bo fakty historyczne są po prostu nie do podważenia. Wreszcie pewien profesor, nie chrześcijanin, nie wiem czy chrześcijanin, w każdym bądź razie wypowiadał się jako naukowiec, jest powiedziane, napomniał, pismo takie napisał do teologów i napomniał ich, że nie czerpią wspaniałych przykładów, które mają w Ewangeliach, a które są zupełnie niepodważalne. Czy my musimy czekać, aż nam nauka potwierdzi Pismo Święte? ten człowiek jest szczególnym przykładem niefrasobliwości i braku rozsądku, ten teolog. Bo nawet kiedy nauka potwierdziła coś, to on mówi, no to jako naukowiec wierzę, a jako teolog nie wierzę. Wiara wasza nie może opierać się na nauce. Wiara wasza nie może się opierać na mądrości ludzkiej. Wierzyłem w Ewangelię, no cały czas wierzyłem, ale przeczytałem tyle przykładów naukowych, że teraz już nie wierzę. Albo nie wierzyłem Ewangelii, no w ogóle nie wierzyłem w Ewangelii, ale teraz tyle przykładów naukowych przeczytałem, że już zacząłem wierzyć. To tak jak z tym Jasiem, który poszedł do szkoły i po powrocie do domu mamusia się pyta, jak dobra pani? A dobra pani, dobra. A następnym dniu poszedł do szkoły, wraca i co? Dobra pani? Nie, nie dobra. A czemu? Bo najpierw postawiła mu piątkę, a później postawiła mu dwójkę. Jestem chrześcijaninem, wierzę Ewangelii, dlatego że Bóg mi coś dobrego zrobił. A jak Bóg mi coś dobrego nie zrobił, to już nie wierzę Ewangelii. Wiara wasza nie może się opierać na mądrości ludzkiej, na filozofii człowieka. Ma się opierać na wierze w to, co powiedział Bóg. A więc ufajmy Bogu. Ufajmy temu, co On mówi. Ufajmy niezachwianie. Bo tylko to stanowi fundament dla naszego życia. Pewny, nienaruszalny i niepodważalny w naszym życiu. A więc krzyż Jezusa Chrystusa ratuje cię. Może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ile czerpie z krzyża Jezusa Chrystusa. Każde zwycięstwo w twoim życiu nad szatanem, każde uzdrowienie, każde rozwiązanie problemu, każda wymodlona sprawa u Boga, to jest moc krzyża Jezusa Chrystusa. Nie miałbyś żadnego przystępu do tronu Bożego. Nie miałbyś żadnej szansy rozwiązania swoich problemów, gdyby nie krzyż Jezusa Chrystusa. Bo nie mógłbyś przyjść przed tron Jezusa Chrystusa. Nie mógłbyś przyjść przed tron Boży. Byłbyś zawsze niegodny. Byłbyś zawsze nieczysty. Tak jak prorocy kiedyś mówili, kiedy Pan im się ukazał. Zginąłem, bo zobaczyłem coś, co mi Bóg powiedział. Umarłem, już nie będę żył. I trzeba było szczególnej Bożej łaski, żeby ten człowiek nadal jeszcze żył i nie zginął. Rzeczywiście, trzeba było. A Bóg uczynił to raz na zawsze, posyłając swojego Syna Jezusa Chrystusa. I powiedział, raz na zawsze rozwiązuje problem, daje mu moc krzyża. Stawia moc krzyża przy tobie, abyś miał zwycięstwo, aby szatan nie miał do ciebie przystępu, aby szatan nie mógł cię zniszczyć, aby szatan nie miał możliwości zatrzymać ciebie, kiedy będziesz chciał wierzyć. Szatan na różne sposoby chce zabrać wiarę człowiekowi. Chcę wrzucić wątpliwości do serca, że ta księga nie jest świętą księgą, że inne są święte księgi, że najprzeróżniejsze rzeczy, które tu są zapisane, są powywracane, są nieprawdziwe. Szatan najprzeróżniejszych rzeczy będzie używał, żeby ciebie oszukać, żeby ciebie wprowadzić w błąd, żeby ci ukraść wiarę, to, co jest najwartościowsze w twoim życiu. Ale jeśli zaczniesz wierzyć, jeśli będziesz chcieć wierzyć, dzięki mocy krzyża Jezusa Chrystusa, szatan nie będzie ci mógł tego zabrać. W żaden sposób. Dlatego ufajmy Jezusowi Chrystusowi. Nie będę przedłużał, bo dzisiaj mamy mało czasu, ale chciałbym tych kilka punktów właśnie zostawić nam w sercach naszych. Mowa o krzyżu jest dla nas mocą Bożą. Niech wiara wasza nie opiera się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I wreszcie otrzymaliśmy nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Po co? Po co otrzymaliśmy Ducha Świętego? A ten werset też dalej kończy, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Ducha Świętego dostajesz po to, żeby otworzyły się twoje oczy, żebyśmy zobaczyli, jaką moc krzyża nam Bóg dał. żebyśmy wiedzieli, że sam ja nie mogę nic, ale z Chrystusem mogę ile? Wszystko. Skąd to wiecie? W Piśmie Świętym jest zapisane. Z Chrystusem mogę wszystko. Dlatego, że Bóg dał ci moc Ducha Świętego. Włożył to do twojego wnętrza. Przyjmujesz go do swojego serca jako swojego osobistego Zbawiciela. On wlewa do twojego serca moc Ducha Świętego. Moc krzyża daje ci taką moc, przeciwko której szatan nie może się ostać. Dlatego Słowo Boże mówi, że bramy piekielne nie przemogą kogo? Kościoła Bożego. Dlaczego? Bo mieszka tam Duch Święty. I taka jest prawda. I to jest wspaniała prawda dla naszego życia. Wiedzmy o tym i trzymajmy się tego. I niech nas Bóg obficie błogosławi. Amen.